Cześć, dzień dobry. Nazywam się Justyna Domaszewicz i obiecałam sobie, że to już jest ostatnia próba nagrania tego filmiku. Do tej pory mi się to nie udawało, bo dzwoni do mnie tak dużo osób i tak wiele osób przesyła wiadomości, na które muszę odpowiedzieć, bo jestem koordynatorką akcji Wzywamy Posiłki, tutaj właśnie na Lublin i na region lubelski. Ta akcja to pomoc pracownikom służb medycznych w okresie walki z koronawirusem. Pomagamy w ten sposób, że ich karmimy, że dostarczamy im jedzenie każdego dnia. W tej chwili ponad 300 posiłków dziennie w samym Lublinie, także jest co robić.
O akcji Wzywamy Posiłki zrobiło się głośno na wiosnę, podczas pierwszego lockdownu. Miała ona na celu wspomóc medyków, ale też i branżę gastronomiczną, która z dnia na dzień została zamknięta. Szybko zawiązała się wolobanda, czyli grupa osób, które prywatnymi samochodami woziły posiłki z restauracji do placówek medycznych.
No teraz nie mogę tych kawy znaleźć.
Z częścią wolobandy umówiłam się na początku czerwca 2020 roku, gdy do restauracji na Starym Mieście w Lublinie zaczęło powracać życie.
Dopiero to jest po prostu podwójne, tak?
Tak. Tak.
Znów można było cieszyć się wspólnymi spotkaniami przy kawie.
Któryś dzień z kolei.
Oficjalnie akcja zakończyła się 15 maja w całej Polsce, w Lublinie też. Tylko że teraz cały czas coś się jeszcze takiego dzieje, że albo my coś między sobą załatwiamy, albo gdzieś tam załatwiamy jakąś papierologię, bo tego wymagają od nas firmy sponsorskie czy partnerskie, albo rozliczamy restauracje, które były partnerami posiłkowymi. Czyli w zasadzie ciągle coś się jeszcze wokół tej akcji dzieje.
Dzień dobry.
Dzień dobry,
bez tak, na razie jest nas tutaj, nie wiem ile nas jest, ja nie umiem za dobrze liczyć. Tak, w sumie wolontariuszy w Lublinie i na Lubelszczyźnie, bo też pomagali nam wolontariusze w Chełmie, w Krasnymstawie i w innych miejscowościach, było 51.
Nie uważam, że to była jakaś wielka misja. Nie ratowaliśmy nikogo od głodu, ale ludziom to było potrzebne.
Marcin, wolontariusz.
Jak się coś komuś daje, to tego przybywa. To jest magiczna sztuczka, że się coś podzieli i jest tego więcej. To jest coś, co zapamiętamy po prostu na całe życie.
No to jest, no to jest, dlatego tutaj przyszedłem z grupą się kawki też napić.
Lech, wolontariusz.
Więc co miałem zrobić, to zrobiłem, a teraz tylko spotkania i kawka raz na tydzień, dwa na mieście. Na pewno jeżeli taka akcja się kiedyś pojawi, jestem pierwszy.
Ja jestem pierwszy.
O,
ja jestem pierwszy. Nie wybierz.
Wy siedzicie za długo przed telewizorami, ja będę pierwszy.
Beztroskie spotkanie przyćmiewają słowa Pawła Krasowicza, ratownika medycznego z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Lublinie, do której trafiały gorące posiłki rozwożone przez wolontariuszy.
Przerażenie mnie bierze, jak jestem w centrum handlowym i poza obsługą sklepów, gdzie oni muszą być w tych maseczkach, prawie nikt w tych maseczkach nie chodzi. Ja nie wiem, co będzie, jak się rozpoczną wakacje, plaże. Zresztą mamy przykłady doniesienia z mediów, komunie, wesela, gdzie sytuacja się diametralnie zmieniła właśnie po takim zdarzeniu. Ludziom się wydaje, że w zasadzie nie ma sprawy, było, minęło. Nieprawda. My jesteśmy cały czas w samym środku pandemii, która jest. Jeżeli nie będziemy się zachowywać należycie, to wszystko wróci. I to wróci w bardzo dużym wydaniu, nie tak jak było do tej pory. Z punktu widzenia nas, medyków, my się cały czas szykujemy na to najgorsze.
Druga fala pandemii koronawirusa uderzyła w Europę, uderzyła w Polskę z niebywałą siłą. W ostatnim czasie rekordową liczbę zachorowań notujemy zarówno w Polsce, niestety także rekordową liczbę zgonów, ale także we Włoszech, w Niemczech, we Francji, Hiszpanii, Szwecji, Portugalii czy w Wielkiej Brytanii. Kolejne restrykcje są bardzo potrzebne. Chronimy tym samym służbę zdrowia, chronimy też obywateli, chronimy ludzi przed tragicznymi konsekwencjami pandemii. Zostańmy w domu, ograniczmy mobilność, kontakty społeczne.
W ten sposób. 1 maja 20.
Tak,
zastęp. 1 maja, a po drodze jeszcze wstąpimy do studni.
A nie wpisywałeś Koziołka?
Irena i Michał Karapudowie.
Nie, koło Koziołka zaparkujemy, załadujemy obiady i pojedziemy na 1 maja dopiero. I jeszcze w wiosna i ten początek zaraz, kiedy został wprowadzony lockdown, jeden z naszych kolegów, Maciek Wodź, który pochodzi z Lublina, tutaj ma rodzinę, ale teraz mieszka w Warszawie, rzucił na Facebooku taką propozycję, słuchajcie, zróbmy coś. A jest osobą pracującą też w branży kultury, w branży koncertowej. Justyna udostępniła ten post z opisem, no i kilka osób od razu zareagowało. Ja też dzwoniłem zaraz na samym początku pytać Justyny, czy coś możemy pomóc. I dość szybko, właściwie gwałtownie zgłosiło się kilkanaście restauracji, w tym między innymi jako jedna z pierwszych właśnie restauracja Studnia, ale też tam, gdzie się dzisiaj spotkaliśmy z panią redaktor, nieopodal jest znakomita pizzeria Tutti Gusti, również jedna z tych restauracji, która od samego początku się w to zaangażowała. Kiedy tak naprawdę nie było jeszcze wiadomo, jak długo to potrwa, ile tych posiłków będzie potrzebnych, czy będzie miał kto je rozwozić, a co najważniejsze, czy ktokolwiek tym restauracjom za to zapłaci, ale uznały, że jest to tak dla nich oczywiste, że trzeba pomóc, zwłaszcza na tym pierwszym etapie, kiedy ta choroba, ona wciąż jest bardzo tajemnicza i wciąż dla nas jeszcze mało poznana, ale wtedy to zupełnie były dramatyczne sytuacje, kiedy mieliśmy przed oczami te sceny z Lombardii i takie konwoje ciężarowych samochodów z trumnami i wszyscy baliśmy się, że to się może też powtórzyć w Polsce, ale jednocześnie wiedzieliśmy, że na tej pierwszej linii frontu są pracownicy służb medycznych, którzy, co wtedy było szczególnie trudne, nie mieli możliwości nawet na takie proste czynności jak zjedzenie ciepłego posiłku, ponieważ oni przyjeżdżali na 12 albo 24-godzinne dyżury, byli no właśnie koszarowani na tych oddziałach covidowych, nie mogli stamtąd przez cały ten dyżur wychodzić. W związku z czym to była taka dość naturalna próba pomocy, a teraz jest tego konsekwencja. No kolejny pomysł Justyny, na który znowu w większości te same restauracje i te same osoby zareagowały. I jesteśmy w centrum Lublina, tuż przy Deptaku. Jedziemy do restauracji Studnia po 12 posiłków dla bezdomnych. Zaparkujemy tu i zaraz będziemy na miejscu.
Przed świętami Bożego Narodzenia na stronie zrzutka.pl Justyna Domaszewicz umieściła wpis o tym, że zbiera pieniądze na posiłki dla bezdomnych. Za uzbieraną kwotę 2000 zł chce, by 8 lubelskich restauracji przygotowało 100 dwudaniowych posiłków. Jedzenie wydawaliby bezdomnym wolontariusze Gorącego Patrolu, działającego przy Centrum Wolontariatu w Lublinie. Finalnie na koncie zrzutki imienia Stasia Golucha po 3 dniach było 5000 zł. 76 osób wsparło działania Justyny.
Dzień dobry. Wzywamy posiłki, ciąg dalszy.
Chwilkę kończymy pakować już przy nas, ok?
Ile to trwa, mieliśmy być troszkę później, ale pusto na drogach. Dojechaliśmy sprawnie, szybko, także chwilę będziemy musieli poczekać. Przyglądaliśmy się tej akcji i tam między innymi nasz syn też wpłacił trochę oszczędności, które zarobił. Syn zajmuje się fotografowaniem głównie samochodów i przygotował kalendarz dla znajomych jako prezent na święta. Część z tych kalendarzy sprzedał, także nam kilka sztuk z żoną i te zarobione pieniądze wpłacił na tą akcję. I rzeczywiście ta akcja, która miała zebrać 2000 zł na początku, bardzo szybko osiągnęła najpierw 3, później 4, ponad 4 tysiące, no i właściwie kilka godzin przed końcem tej akcji już Justyna poinformowała na Facebooku, że jest zaskoczona, że taka kwota, to było 4840 kilka złotych. Kiedy przeczytaliśmy tego posta z żoną, wpadliśmy na to, że tak blisko jest do tych równych 5000, a później zażartowałem, rzeczywiście wpłaciwszy te pieniądze, wysłałem Justynie taką informację, że ponieważ wiem, że jest kiepska w tabelki i w Excele, i w obliczanie, że łatwiej będzie później tą akcję rozliczyć, kiedy to będzie pełna kwota. I później rzeczywiście w rozmowie z nią, przypominając też trochę tą sytuację z wiosny, gdzie na początku było nas tylko kilka osób i rzeczywiście trudno było, bo no każdy nas też pracował. Nie zawsze mogliśmy o tych porach, kiedy restauracje te posiłki miały gotowe, rozwozić się po służbach medycznych, bo to było kilkanaście punktów. Nie tylko w Lublinie, ale też Kraśnik, Chełm, Kurów, wiele takich miejsc poza Lublinem. Ale później był taki moment, że tych osób zgłaszało się kolejnych coraz więcej i w pewnym momencie bardzo rano wcześnie, kiedy Justyna miała już policzone dokładnie, ile posiłków będzie następnego dnia i dokąd będziemy je rozwozić, rzucała taką informację na naszą grupę facebookową. No i te posiłki rzeczywiście bardzo szybko się rozwoziły, bo każdy chciał się zgłosić. No i rzeczywiście dochodziło do takich bardzo zabawnych sytuacji w tej całej tragicznej rzeczywistości, która nas wtedy otaczała, że ktoś wrzucał takie posty, informacje, że o cholerka, nie nastawiłem budzika i spóźniłem się dzisiaj, nie mam żadnego kursu, zaspałem. Trochę nawiązując do tego właśnie, rozmawiając z Justyną, mówię, że jest 5 tysięcy, ale pod warunkiem, że uda nam się z żoną wziąć udział też teraz w tej akcji.
Maria przyszła.
O, jest Maria, cześć. Ty też tutaj?
Ja 18.30, ja po was 15.
Czyli za wcześnie przyszła.
Jesteście na wcześniej.
A to Maria, jedna z tych osób, z którą zaczynaliśmy.
Dzień dobry,
Maria Misiewicz.
Fajnie zrobić coś dobrego, jeżeli, zwłaszcza, że mogę dysponować czasem, samochodem akurat w tym momencie, więc fajnie zrobić coś dobrego. To jest tak, że jak już się raz poczuję, jak dobrze jest zrobić coś fajnego dla kogoś innego, coś dobrego, to już potem trudno przestać. To jest tak przyjemne uczucie, że warto to powtarzać.
Proszę uprzejmie, 12 zupek.
Bardzo dziękujemy.
12 zupek dań.
Bardzo dziękujemy.
Kolejny razy 15 minut.
Tak, gdzieś jest koleżanka, już jest.
A już fajnie jest. To już pakujemy. Jeszcze coś?
Dzień dobry, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Zabieramy tą część.
Dobra.
Wszystkiego dobrego, trzymajcie się w tych trudnych czasach i mam nadzieję do zobaczenia niebawem u was.
No, ja też lokalnie. Ja też mam taką nadzieję.
Co to pudełko jeszcze to zabierz? A tu jeszcze mamy ubrania, robiliśmy trochę porządku przed świętami. Zostało nam trochę ciepłych ubrań do rozdania. Być może dzisiaj też się udaje zostawić na miejscu. A jeśli nie, to z Centrum Wolontariatu. Oni taką akcję też prowadzą regularnie, więc te zupy się nie powinny tutaj robić. Nie, one są tak chyba... To jest mój pierwszy kurs, dlatego że nie było nas 23, wtedy kiedy była ta pierwsza część tej akcji, bo to są 3 wieczory czy 3 dni, więc teraz z żoną pierwszy raz.
Wiosną to mąż rozpoczął. Ja trzymałam się trochę z boku, ze względu na to, że się zajmowałam rodzicami naszymi starszymi, a w tym momencie ja mam przeciwciała, przechorowałam, więc mogę bardziej wyjść do ludzi, no i razem pomagamy. To nie jest nasza pierwsza akcja. My generalnie i pomóż dzieciom przetrwać zimę, i w każdej jakiejś takiej akcji konkretnej bierzemy udział. I nasi chłopcy, synowie, właściwie wyssali tą pomoc z mlekiem matki, że tak powiem. I tak jak Antek z powodu ograniczonego czasu wpłacił tylko pieniądze, ale Stasiek ze względu na to, że ma więcej czasu, dzisiaj jest w centrum tutaj na 1 maja. Więc to jest dla nas naturalne, że pomagamy jak możemy.
Robiliśmy przed wizytą teraz świąteczną u rodziców test na przeciwciała. Okazało się, że młodszy syn też był już chory i nie wiemy nawet kiedy. Prawdopodobnie jeszcze przed chorobą żony. Więc nie ma dla niego, ani dla niego zagrożenia, ani on nie stwarza zagrożenia. Już dojeżdżamy i jeszcze dosłownie ostatnie 200 metrów ulicy.
O, jest Justyna. A to tu możesz zaparkować, zobacz, tu jest na
swoim. Wyładujemy to, ja sobie później szybciutko przeparkuję.
Cześć, cześć. Jak z Rubeczką?
Dobrze.
I elegancko. Jakbyś jutro nie zbierali, to wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Dziękuję.
Takie planowanie, jak wzywamy posiłki na dużo mniejszą skalę. I oczywiście znowu taka klęska urodzaju, że pani widzi, niektórzy po dwoje jeżdżą, żeby w ogóle brać udział. Przed chwilą był Szymon, który już pojechał, okay. Który jest na mnie śmiertelnie obrażony o to, że nie dostał kursu.
Opowiadałem o tej historii jeszcze wiosennej, tak, no. Jak się budziliśmy o świcie, żeby sprawdzić, czy jest jakiś kurs do Kraśnika na przykład.
Tak. Nie wiem, czy Irena i Michał powiedzieli, ale w środku herbaty dzisiaj robi ich najmłodszy syn Staszek właśnie tam dla bezdomnych, więc naprawdę ogromne zaangażowanie ze strony wszystkich. Myślę, że jest jakiś taki potencjał. Na pewno będziemy co roku robić tę zrzutkę, to już jest w ogóle bezdyskusyjne, tak żeby o tym Stasiu Goluchu po pierwsze pamiętać, a po drugie, jak widać, Stasio był na tyle wyjątkową osobą, że w jego imieniu tak dużo osób chciało pomóc. Tylko zastanawiam się, czy nie wybierzemy okresu wcześniejszego niż święta lub całkiem późniejszego, bo jednak na święta tej pomocy płynie dość dużo i to też trzeba dobrze zorganizować. To nie jest sztuka za dużo tego wszystkiego też dać, nie? Stasiu był jedną z osób bezdomnych, które poznałam tutaj na 1 maja i to był wspaniały człowiek, który w zasadzie chyba nigdy go nie widziałam, żeby siedział przy stole i jadł razem z innymi. Za to zawsze znajdował dużo czasu na rozmowy i bardzo często spotykałam go też przypadkiem gdzieś w mieście, tu w okolicach dworca PKP, gdzie on chyba gdzieś pomieszkiwał. To właśnie tutaj się spotykaliśmy. No i to taka nietuzinkowa postać. Bardzo mi się zrobiło przykro, jak się dowiedziałam, że zmarł, bo wiem, że w ostatnich miesiącach się trochę wziął za siebie, przestał pić alkohol. Gdyby nie pandemia, to razem z bezdomnymi jechalibyśmy na pielgrzymkę do papieża, do Rzymu. No ale niestety pandemia te plany pokrzyżowała, a Stasio, jak się okazało, niedługo później zmarł. Pisał wiersze, w ogóle nie wiem, co się stało z jego notesami. Trochę pisał, dla mnie to miało taką formę trochę listów miłosnych, ale też komentował jakieś zdarzenia po swojemu, więc taki był po prostu o życiu. On też często mówił, że są wiersze o jego życiu. Los tych osób bezdomnych w ogóle zawsze jest trudny, a jemu chyba było tak wyjątkowo ciężko troszeczkę się z tym pogodzić i myślę, że to była dla niego taka forma też terapii chyba. A to, że my te wiersze chcieliśmy czytać i z nim rozmawiać, też mu dużo dawało. Trudno wytłumaczyć, jak się spotyka kogoś wyjątkowego, dlaczego on jest wyjątkowy. Roztaczał wokół siebie jakąś taką aurę, że nawet jak kiedyś z córką po 23 wracałyśmy do Lublina pociągiem, stanęłyśmy na dworcu i czekałyśmy na taksówkę i tutaj atmosfera jest taka, no, chociaż teraz już nie, teraz jak dworzec jest odnowiony, jest trochę lepiej, ale byłyśmy same i nagle w naszym kierunku szła taka pochylona postać i Martyna mówi, mamo, ja się boję. Ja mówię, co ty, przecież to jest Stasiu. Stasiu podszedł, zapytał, co u nas słychać. Nigdy o nic też nie prosił, nie był taką osobą, że oczekiwał jakiejś pomocy czy pieniędzy. Zawsze zaczepiał tylko po to, żeby pogadać i być może to stanowiło tą jego wyjątkowość, bo też zmuszał nas wszystkich do tego, żeby się troszeczkę przy nim zatrzymać i znaleźć czas na tę rozmowę. Cieszę się, że akurat ta pomoc trafia tutaj do tych ludzi i że współpracujemy z Gorącym Patrolem, bo oni codziennie tutaj przychodzą i codziennie wydają te obiady. Wiem doskonale, jaka to jest ciężka taka wolontariacka praca, bo sama przychodziłam tu przez prawie 2 lata i stąd wiem o tej inicjatywie i wiem, że tu jest ta świetlica, którą pilotuje ksiądz Mietek Puzewicz. Bardzo mocno jest zaangażowany w taką pomoc dla osób bezdomnych i nie tylko. O, jest ksiądz Mietek właśnie. Sprawdza, czy są trzeźwi.
Dzielna kobieta.
Ksiądz Mieczysław Puzewicz, współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie. Przez lata prowadził w Radiu Lublin audycje. Nigdy jednak na jego twarzy nie widziałam takiego skupienia jak teraz, gdy stoi w drzwiach świetlicy przed sporym tłumem. Każdy skrywa swoje problemy za połami wysoko postawionych kołnierzy, kurtek i płaszczy, przestępując z nogi na nogę, dygocząc nie tylko z zimna.
To już jest 18 lat mojej pracy czy posługi wobec osób bezdomnych. Nie jest to też nic nadzwyczajnego. Są tacy ludzie, mam takie możliwości, żeby codziennie się z nimi spotykać, coś tam ofiarować do zjedzenia, do ubrania. Chociaż to jest tylko taki pierwszy krok, bo tak naprawdę, jak ja patrzę z perspektywy tego roku, kiedy patrzę na listę osób takich podniesionych z naprawdę krańcowo trudnych sytuacji, to z tego należy się cieszyć. Tu jest raczej taki punkt, w którym następuje jakoś zapoznanie się, zrozumienie tych ludzi, a później no, szukamy jakichś narzędzi, żeby jednak ci ludzie nie trwali w takiej sytuacji i bezdomności, ale przede wszystkim ogromnej krańcowej samotności, bo to jest też chyba jeszcze większy problem, jeżeli brak domu, to brak ludzi. Trzeba podkreślić, że chyba ważniejsza jest obecność, niżeli to, co mamy w rękach. Nie? Ważniejsze jest to, że tak, no, my w stosunku do innych instytucji przyjęliśmy zasadę, że wskazanie alkomatu nie eliminuje automatycznie. Jeżeli ktoś, powiedzmy, jest w stanie wejść o własnych siłach, jakoś godnie się zachowuje, no to w innych miejscach by nie był wpuszczony, tak? Ja sądzę zresztą, że alkomat eliminuje 80% osób, które gdziekolwiek przychodzą po pomoc. No, wszędzie Caritas czy Zielona, noclegownie, schroniska. Alkomat nie pozwala takim osobom wejść, no ale co zrobić? Takie osoby są, tak? One są też głodne, też ktoś potrzebują wsparcia. No, momencik, ja teraz powiedzieć.
Tutaj to, co ja obserwuję, to naprawdę trzeba mieć duży spokój i dużo koncentracji i też pamiętać o tym, że każda z tych osób przychodzi tu nie tylko na ciepłą zupę, czy tak jak teraz na dwudniowy obiad, ale z jakąś sprawą. I to jest ksiądz, który ich nigdy nie zostawia w potrzebie. Na przykład tydzień temu podszedł do nas jeden z tych panów i mówił, słuchajcie, jest taka sprawa, czy wy moglibyście powiedzieć księdzu, że mi się wychuśtał sąsiad i czy by ksiądz go pochował. I nagle do człowieka dochodzi to, że to są zupełnie innego kalibru problemy niż te, które my mamy. A ksiądz im wszystkim pomaga. Centrum Wolontariatu przecież ma ambulatorium, w którym opatrują rany, wydają im też ciepłe ubrania na zimę. To jest w ogóle cała...
Na głębokiej chyba, nie?
Tak, tak. Już teraz na gospodarczej. Na chwilę panią przeproszę, wniosę tylko obiady z Marią, dobra? Cześć Maria.
Cześć.
Pokażę, masz resztę. Tak. Ja zaniosę tej i wrócę, dobrze?
Dobra. Priorytety się nagle po prostu człowiekowi bardzo, bardzo odwracają. Trzeba się cieszyć tym, co się ma.
Wśród zebranych przed świetlicą osób znalazła się pani Zofia.
Kilka lat już jestem w takiej sytuacji kryzysowej i raczej się nie polepszy i zdrowie teraz siadło, także korzystam. Bardzo dobry, gorący posiłek i zupka i drugie danie i jakieś krokiety na wynos. Jest to jedyna instytucja, gdzie wieczorem o 19 około można zjeść gotowany posiłek. Każde święto, niedzielę, sobotę, także to jest chyba jedyna instytucja tak na ciągło. Duże zasługi księdza, także już taka tradycja jest, że kobiety pierwsze wchodzą. Widzę tak, po prostu dużo ludzi przybywa, góra lodowa, problemów się tworzy.
Znała tak. Pani Stasia Golucha?
No tak. Zabrał się. Przykre to, że ta choroba alkoholowa tak ludzi niszczy. Próbował, udawało mu się też i przestawać pić, i nawroty. No każdy człowiek w kryzysach, to każdy można by parę tomów napisać, także to jest oddzielna historia.
Tutaj naprawdę dużo się można nauczyć od wolontariuszy z Centrum Wolontariatu, o tym jak pomagać, kiedy pomagać, komu pomagać. I to nie chodzi o to, żeby po prostu przywieźć jedzenie i to już jest sprawa załatwiona. To w ogóle nie o to chodzi. Tutaj naprawdę trzeba to wszystko robić w przemyślany i systematyczny sposób. Wtedy taka pomoc ma sens. Tam w środku jest taki jeszcze Janek Sawicki, który jest tutaj takim stałym wolontariuszem. On w ogóle trochę księdzu pomaga koordynować ten program. I tam też ten młody Staszek robi herbatę i panią wprowadzę do kuchni. To przy okazji zobaczy pani trochę, jak ta świetlica wygląda i chce pani wejść?
Dostał tajną recepturę na herbę. No i zobacz, nie ma obsuwy żadnej.
Janek Sawicki, wolontariusz gorącego patrolu.
Standardowo każdy na początku robi herbatę, no więc taka tradycja. A jak sobie wyobrażałeś to miejsce?
Nie wiem.
Ja przychodząc sobie wyobrażałem, że będzie smród. Właśnie to, z czym teraz walczę, nie? Że przyjdą same brudasy. No nie ma, no przede wszystkim teraz po każdej osobie, która wychodzi, wszystko jest elegancko dezynfekowane. Przed zapachem i przed różnymi innymi rzeczami jesteśmy dodatkowo chronieni. To są właśnie pozytywne rzeczy tego COVID-a, nie? No, też musieliśmy się tu przeorganizować. Nie wchodzi na raz 60 osób, tylko chodzą grupki 10-osobowe. Siadają w odległościach, nie tak jak im jest przyjemnie, że znajomi siadają koło siebie i gadka szmatka, tylko no, nikogo nie poganiamy, ale trzeba mieć świadomość, że na dworze, na deszczu dzisiaj czeka kolejna dziesiątka, a po niej kolejna dziesiątka i oni stoją i mokną. Pierw to jednak nawet otwieraliśmy ośrodek te 5 czy 10 minut wcześniej, kiedy jeszcze nie było wszystko gotowe, no żeby się zagrzać. A dzisiaj, no niestety.
Pan codziennie tutaj?
Prawie. Przyjeżdżałem sam po jedzenie, a teraz zostaję pomagać. Posprzątać, umyć trzeba podłogę codziennie. A to, że zjem, to zjem, bo mam to jedzenie zawsze, ale przyjeżdżam tu z przyjemnością.
Co mi się nasuwa, jest taka bardzo nieostra granica bezdomności. My nie wiemy, gdzie ona się zaczyna. Bo jeżeli ktoś posiada dom, ale w tym domu nie ma prądu, albo nie ma prądu i gazu, albo jedna szyba się wybiła, no to no ma dom. Tylko co to jest za dom? No i umiejętność zresztą poruszania się po wszystkich instytucjach pomocowych, to też jest sztuka. To widać osoby, które jeszcze nie wpadły w ten taki wir socjalu i takiej bezdomności przez duże B, to te osoby bardzo szybko starają się gdzieś, nie wiem, wrócić do społeczeństwa, podjąć jakąś pracę legalną bądź nielegalną. No to też się zdarza, ale jeszcze nie wrosły w tą ulicę. A są osoby, które naprawdę latami, ktoś by mógł pomyśleć, że ci tacy właśnie bezdomni od lat to są właśnie alkoholicy. No i zawsze będę walczył z takim standardem postrzegania bezdomnego, że to jest ten, co siedzi w autobusie na ostatnim fotelu i się zsikał, nie? Albo na dworcu, gdzieś tam siedzi w rogu i tak dalej. Bardzo dużo bezdomnych, którzy tu przychodzą, których spotykam też w pracy, niczym nie różnią się od nas. Niczym. Są starzy, młodzi, są czyści, dobrze ubrani. Na oko nic po nich nie widać.
Justynka nas tutaj obudziła marcą.
to tak. było w marcu.
Ze snu zimowego.
I fajnie było to robić.
Bo Monika oczywiście jeździła we wzywamy posiłki. To nie jest tak, że to jest pierwszy raz, kiedy jest wolontariuszką w życiu. Monika Matysik, która już drugi raz przywiozła dzisiaj obiady, tydzień temu też pomagała i już jako pierwsza się wyrywa, że chce przy kolejnych też pomagać. I jest
piątego, tak?
I tak. Ja teraz też miałam taką myśl, jak się zaczęła druga fala pandemii, i oczywiście dostawałam pytania, czy my będziemy jeździć z posiłkami dalej dla medyków. Nie, już nie. My pokazaliśmy w pierwszej fali pandemii, jak naprawdę łatwo można zorganizować pomoc. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby na przykład rząd finansował posiłki dla medyków. Ludzie sami by to wozili. I tak, restauracje miałyby szansę się utrzymać i jakoś takie to jest deprymujące. Mnie osobiście trochę bardziej może motywuje do tego, żeby dalej działać, chociaż powzywamy posiłki. Zaklinałam się, że nie, ja już nigdy więcej nie będę nikomu pomagać. Nie dlatego, że stałam się nagle złym człowiekiem, tylko dlatego, że też niechętnie o tym mówiłam, bo to też nie chodzi o jakieś uskarżania się. Przecież ja robiłam to wszystko z własnej woli, ale uwierzcie mi, że to były jedne z najintensywniejszych 8 tygodni w moim życiu i mało snu, tak, dużo wysiłku. Tak jak tutaj sobie żartujemy z tego, że rzeczywiście słabo mi idzie w Excelach, ale na szczęście miałam ludzi od tego, którzy mi pomagali, ale mimo wszystko ja musiałam podawać dane, które do tych Exceli wprowadzaliśmy i tak dalej, pokazaliśmy, jak można pomagać.
Trzeba podkreślić, Justyna, to, co ty zrobiłaś, że to ratujemy gastro, że właśnie ta zrzutka, to, że oprócz tego, że nakarmimy ciepłym posiłkiem ludzi, to jeszcze to, że nasi restauratorzy lubelscy jakoś może przetrwają wspólnymi siłami naszymi. Taka była idea. Oni wszyscy naprawdę na ostatnich oparach tak zwanych jadą.
I najgorsze jest to, że ciągle nie wiedzą, jak długo jeszcze będą nieczynni.
A wychodzą z tymi posiłkami z uśmiechem. Ja dostałam dzisiaj dwie torby z uśmiechem smacznego. To jest taka obopólna korzyść. Miejmy nadzieję, że i ci przetrwają.
Ja wiem, że prywatni właściciele, którzy wynajmują lokale na te restauracje, że to jest dla nich źródło utrzymania, ale naprawdę niewielu jest na tyle wyrozumiałych, żeby na przykład brać mniejszy czynsz w tych miesiącach. I wiem, że wiele z tych restauracji płaci pełne czynsze, które szczególnie w centrum miasta są gigantyczne. No i dalej tak. Wszyscy robią wszystko dokładnie, żeby utrzymać pracowników, bo każdy sobie zdaje sprawę z tego, jak trudno jest odbudować później dobry zespół.
Dobrego pracownika.
I to, jaką walkę toczą ci właściciele restauracji o zespoły, o pracowników. Niektórzy wypłacają coś w formie postojowego. Naprawdę starają się, pomimo tego, że ci ludzie nie pracują przecież realnie, no bo nie ma jak. I po prostu nie wiem, jak to skomentować, bo też nie chciałabym wchodzić w jakieś drażliwe tematy, jak ta pomoc mogła wyglądać. Bardzo budujące jest to, że lokalnie samorządy działają w taki sposób, że jednak dla tych małych przedsiębiorstw organizują pomoc tak, jak mogą najlepiej. W przypadku Lublina i restauracji jest to głośna akcja właśnie Ratujemy Gastro. Ta akcja ma przede wszystkim komunikować ofertę restauracji i zachęcać do tego, żeby ludzie zamawiali. I jakoś tam ci mieszkańcy Lublina potrafią się tak skrzyknąć i zmobilizować do tego, więc to cieszy. Ale to wciąż nie rozwiązuje podstawowych problemów. I trochę dołujące jest też to, że w ostatecznym rozrachunku jednak jesteśmy bezsilni, bo nie rozwiążemy tego problemu tu i teraz. I takie zamówienia, które dostają restauracje, na pewno są jakimś chwilowym zastrzykiem finansowym, naprawdę niedużym. Ale z drugiej strony dla mnie to była super taka świadomość, że przynajmniej oni wiedzieli, że tego jednego dnia będą mieli pewnych 25 obiadów do przygotowania. Bo nie zawsze jest taki dzień, że mają tyle zamówień dziennie. Jeśli to jest dobra okazja, żebym na ten nowy rok też czegoś sobie zażyczyła, to tego, żeby zachęcać ludzi do zamawiania w restauracjach i do korzystania z tej oferty. Tak, oczywiście, jakie każdy ma możliwości, bo dzięki temu, jeśli my się teraz zmobilizujemy, jak to wszystko się skończy, będziemy się mieli gdzie spotykać, a jak nie, to część tych miejsc zniknie po prostu z mapy Lublina. Pierwsza idea była taka, żeby wesprzeć restauracje. No więc jak ich można wesprzeć? Robiąc im zamówienia, bo oni ich teraz mają znacząco mniej przez to, że są pozamykani. No to komu te obiady dać? No bo przecież nam nie są potrzebne. No to bezdomnym, no to jak bezdomnym, to Stasio Goluch. I jakby tak się to wszystko poukładało w całość. Znalazłam jego grób na cmentarzu na Majdanku i staram się, kiedy mogę, go tam odwiedzać teraz. I też mu opowiadać o tym, co ludzie robią w jego imieniu, bo myślę, że byłby szczęśliwy, gdyby wiedział, że odegrał taką rolę dla nas wszystkich ważną. I może ten Stasio będzie takim symbolem tego, że o tych osobach nie wolno nam zapominać.
A właśnie, czekajcie, na model 5 też mamy tak, nie organizować
tak,
nic,
tak? Tak, bo jeszcze my przywieziemy obiad.
Ostatecznie zrzutka imienia Stasia Golucha, zorganizowana przez Justynę Domaszewicz, sprawiła, że 9 lubelskich restauracji przygotowało dla bezdomnych 210 dwudaniowych posiłków, które wydane zostały w świetlicy przez wolontariuszy Gorącego Patrolu w 3 wieczory. przed Wigilią, przed Sylwestrem i przed Świętem Trzech Króli.